niedzielne popołudnie rozmawialiśmy o sonetach krymskich Mickiewicza. Moja młodsza siostra, ojciec i ja. Tato kończy w tym roku 80 lat i naraz zapytał nas, a które sonety znacie na pamięć? Cóż, wypadało przyznać, że tylko Stepy Akermańskie. To jestem od was lepszy, powiedział tato i wyrecytował całą burzę. Pamiętał ją od czasów szkoły podstawowej. Podobnie wielu z Państwa, drodzy słuchacze, mogłoby się pochwalić znajomością długich fragmentów pana Tadeusza, ballad, sonetów i jak ze skrzyni skarbów wyjmować drogocenne wersy, porównania i przenośnie. Im starsze pokolenie, tym więcej pamięta słów pieśni i wierszy, nie dlatego, że dłużej żyje, a dlatego, że nauczyło się ich w dzieciństwie i młodości. Jeśli zastanawiamy się nad upadkiem edukacji, to przejawem i rezultatem tego upadku jest fakt, że coraz mniej naszych rodaków przechowuje w pamięci strofy Kochanowskiego, Słowackiego czy Asnyka. I odwrotnie, jeśli chcemy odnowy naszego narodu, umocnienia naszej wspólnoty, to gromadźmy się wokół tych skarbów naszego języka i uczmy tego dzieci. Naszą nadzieją jest poezja. Ona uczy o zawartej w słowach mocy i odsyła do świata nadprzyrodzonego. Stanowi także doskonałą otrutkę na język reklamy i propagandy, ponieważ uświadamia kryjącą się w złym użyciu języka manipulację oraz budzi tęsknotę za pięknym i dobrym słowem. Jest wielką tajemnicą w tym, że miliony Polaków mają jeszcze w pamięci niektóre fraszki i treny Jana z Czarnolasu albo fragmenty bajek Krasickiego. Dzięki wielkiej poezji przestajemy być wygnańcami i prowincjuszami w czasie i przestrzeni. Tydzień temu mówiłam, że bardzo ważne jest, byśmy na powrót wzięli w posiadanie naszą ziemię, nasze media. To wielka rzecz, że każdy z nas z łatwością może poczuć się dziedzicem, gdy uświadomi sobie, jak wielką fortunę, jak wielki spadek otrzymał w ojczystym języku. To wszystko nasze. Możemy się czuć jak bogaci gospodarze i gospodynie, dumni, ale i pokorni wobec szlachetnej spuścizny. Takim bogatym gospodarzem języka był polonista i aktor Karol Wojtyła. Co więcej, takiego szacunku dla naszej polskiej poezji uczuł jako papież inne narody. Do dziś pamiętam, kiedy w pewne święta Bożego Narodzenia podczas homilii głoszonej po włosku całemu światu, linijka po linijce objaśniał kolędę polską Bóg się rodzi, moc truchleje. Doskonały wiersz napisany przez naszego poetę Karpińskiego w XVIII wieku. Do skarbnicy dobrego języka sięgamy na szczęście dzięki naszej religii. Co zniszczyły złe programy nauczania w szkołach i zła telewizja, to ocalało w kościołach. To w czasie nabożeństw przypominane są kolędy i pieśni pisane przez wspomnianego Karpińskiego lub Kochanowskiego. Poznajemy obrazowy język Pisma Świętego, odmawiamy modlitwę księdza Piotra Skargi. Kto śpiewa godzinki albo gorzkie żale, należy do elity językowej narodu, ponieważ obcuje z prawdziwą poezją pełną żywych przenośni i porównań. Po kroku pierwszym, powrocie do uczenia się na pamięć wierszy, ich wspólnego recytowania i śpiewania, trzeba nieustannie stawiać krok drugi, uczyć siebie i innych precyzji, definiowania i nazywania. Słowa zmienione chytrze przez krętaczy powinny mieć nieustannie przywracaną jedyność i prawdziwość. Ba, jak to zrobić? Po pierwsze, nauczyć się rozpoznawania paskudnych słów złotych cielców. Słowa złote cielca zastępują tablice z przykazaniami bożymi, bo układają nasz światopogląd w pogańskiej hierarchii. Ludzie czczący takie słowa stają się wyznawcami religii, wygody i konsumpcji. Do takich słów złotych cielców należą postęp, rozwój, nowoczesność, wygoda, spokój, promocja. Spróbujmy sami odnaleźć inne słowa, które wdrukowano w nasze mózgi jako z założenia dobre, radosne i pozytywne. Pamiętajmy też, żeby zawsze zastanawiać się, w jakim celu polityk, jeden lub drugi, mówi nam o miłości, wolności i zaufaniu oraz o równości i odpowiedzialności. Pojawienie się słów tego typu w czyjejś wypowiedzi powinno natychmiast skłonić nas do sprawdzenia intencji mówcy. A nade wszystko sami pielęgnujmy własny, spójny z naszymi myślami język, zastanawiajmy się i szukajmy mądrych definicji, co to jest miłosierdzie, co to jest solidarność, na czym polega braterstwo. Starożytnym celem szlachetnej sztuki mówienia było zawsze ukazywanie ludziom możliwości stawania się lepszymi, najlepiej w bezpośredniej rozmowie. Ciekawym przejawem odzyskiwania władzy nad językiem są tablice i transparenty przygotowywane na marsze w obronie życia, rodziny i katolickich mediów. Każdy, kto wykonuje taki napis, kto decyduje się go nieść podczas patriotycznej manifestacji, staje się rycerzem polszczyzny. Dokonuje wyboru kilku ważnych słów, zastanawia się nad ich znaczeniem i chce je przekazać innym. To bezcenne doświadczenie. Serdecznie Państwa pozdrawiam, mówiła Barbara Bubula.